innym obrazem świata, który też bardzo mocno funkcjonował właśnie jako stelaż intelektualny tego, co się mogło dziać, jeżeli chodzi o myślenie o pewnych rzeczach. Natomiast skoro mówiliśmy o początku, to wypadało też coś powiedzieć o końcu. I jak to zwykle bywa, jaki będzie koniec, tego nie wie nikt. O początkach zawsze coś się daje powiedzieć, o końcu już nie za bardzo. Możemy przewidywać, możemy zgadywać na poziomie naukowym, możemy stwierdzać, że jeżeli był wielki wybuch, to no właśnie, był okres, kiedy ten nasz wszechświat się jakoś rozszerzał, ale generalnie hamował. To znaczy, to jest tak, że jego rozmiar się zwiększał, ale szybkość tej zmiany, prawda? Szybkość zmiany rozmiaru wszechświata jakby topniała, jakby rozszerzał się, ale coraz wolniej. Potem znowu nastąpiło pewne przyspieszenie. I tak na dobrą sprawę te wszystkie kreski tutaj pokazują, co się będzie działo ze światem w zależności od tego, na dobrą sprawę, ile zawarte jest w nim materii. Jeżeli jest wystarczająco mało, to wszechświat się bardzo szybko rozjedzie. Będzie się po prostu coraz szybciej rozszerzał w pewnym momencie. Drugi scenariusz, że po prostu bardzo powoli, ale też stanie się pewnym tworem, takim płaskim wszechświatem, ale będzie to znacznie powolniejsze. Natomiast jeżeli materii będzie dostatecznie dużo, czyli grawitacja zacznie w pewnym momencie też bardzo mocno działać, to wówczas wszechświat zapadnie się z powrotem do tego samego, co było na początku. To jest to, jeżeli chodzi o z punktu widzenia mniej więcej fizyki, tak bardzo, bardzo ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o losy naszego wszechświata. Druga rzecz, że rzeczywiście może być tak, że im większy ten nasz wszechświat będzie i się będzie bez ustanku rozszerzał, no to będzie też tym bardziej chłodny. To się trzeba z tym liczyć, że w pewnym momencie po prostu będzie taka jedna wielka kosmiczna zamrażarka. Natomiast jeżeli znowu to się zacznie z powrotem kurczyć, no to w pewnym momencie może się zrobić bardzo gorąco, tak jak było na początku. Tyle można powiedzieć opis od strony naukowej. Problemy pojęciowe, jakie się pojawiają, to chociażby taka bardzo prosta rzecz. Mówimy o końcu świata, o pewnej radykalnej katastrofie. Ale czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić fizyczny koniec świata? Że świat fizyczny przestaje istnieć. Warto się zastanowić, to znowu będzie filozofia, w jaki sposób my o tym myślimy. I bardzo szybko się może okazać, że kiedy mówimy o końcu świata, to myślimy właśnie o jakiejś katastrofie. A to planetoida uderzy, a to tak, a to komuś włącze internetowe wysiądzie i koniec świata wtedy jest. A to właśnie ponowne zapadnięcie się całości tej struktury, którą znamy jako otaczający nasz wszechświat, w jakiś bardzo, bardzo niewielki, masywny, gorący obiekt. Ale proszę zwrócić uwagę, że z punktu widzenia fizyki nadal mamy cały czas do czynienia z wszechświatem materialnym. Powiedzmy, jego forma się zmienia, ale on sam cały czas nadal funkcjonuje, istnieje. Gdybyśmy chcieli mówić o definitywnym, filozoficznym końcu świata, wiązałoby się to z wycofaniem świata z istnienia. Jeden z moich współbraci zwykł mawiać, tak na marginesie, skoro szkoła wiary, co by było, gdyby Pan Bóg przestał o nas myśleć. I tutaj odwołujemy się oczywiście do teologii. Pan Bóg wszystko podtrzymuje w istnieniu, więc jakby przestał o nas myśleć, to byśmy przestali istnieć. Nie chodzi o to, żeby były martwe ciała na podłodze, rozłączenie duszy i ciała, śmierć i wszyscy jesteśmy zadowoleni, bo widzimy Pana Boga takim, jaki jest. Nie, nie ma istnienia wtedy. Nie istnieje dusza, nie istnieje ciało. I nie ma żadnego sygnału, który przekazałby cokolwiek o tym bycie, że on istniał kiedyś w przeszłości. To by było bardzo niepokojące zjawisko, ale to jest radykalne wycofanie tej, w cudzysłowie, właściwości, jaką jest istnienie czegoś. My zazwyczaj, kiedy myślimy o przekształcaniu się czegoś albo o końcu świata, mamy na myśli pewne jednak zjawiska czy procesy fizyczne, a nie radykalny koniec. Kolejna rzecz, tak jak widzieliśmy w postaci tych krzywych, w zależności od teorii warunków, jakie panują, a których nie znamy aż tak bardzo dokładnie, mamy wielość różnych scenariuszy. Możemy się spotkać z modelami, które opisują wszechświat jako pewien obiekt pulsujący. To znaczy, który raz ma tą pierwotną, gęstą strukturę, rozszerza się, potem znowu się zapada i tak cyklicznie, co jakiś czas. Prawda? Albo że no właśnie, tak naprawdę te wszechświaty to tak pączkują. I jak już wypączkują, się skończy, to się zapadają i gdzieś się tworzy jakiś inny wszechświat. Ale generalnie na poziomie fizycznym cały czas mamy do czynienia z jakimś obiektem fizycznym, który istnieje. I na dobrą sprawę, gdybyśmy chcieli znowu wrócić do refleksji filozoficznej, my sobie nie potrafimy wyobrazić, co to znaczy, że coś nie istnieje. Mamy z tym bardzo wielkie problemy. To zostało zauważone poniekąd już w starożytności, że bardzo trudno nam jest mówić o zaprzeczeniach. Potwierdzać coś, stwierdzać, że jest tak, a tak, to mniej, albo że nie jest tak, a tak, to jeszcze jakoś potrafimy. Ale w momencie, w którym mamy mówić o fałszu, napotykamy nieprawdopodobne trudności. Bo to jest sprzężone z tym pierwszym, tylko jakoś bardziej drastycznie. Jest pewna asymetria też, właśnie jeżeli chodzi o nasze myślenie, jeżeli chodzi o zaprzeczenie istnienia. Co to znaczy, że coś nie istnieje? Na tym poziomie normalnym, dostępnym nam każdego dnia, no jest bardzo trudno o tym myśleć. Natomiast od strony teologicznej, jak to mówili różni bohaterowie polskich komedii, koniec świata. Brak twardych danych. No bo to trzeba by było się udać na ten koniec, zobaczyć, co się działo, będzie się działo, kiedy świat się skończy, w sensie teologicznym, wrócić i opowiedzieć. Jeżeli mamy na myśli koniec świata w tym sensie, że odchodzimy z tego świata ziemskiego i dostajemy się do Królestwa Niebieskiego, o co w końcu nam wszystkim tutaj chodzi, to z drugiej strony znowu mamy tylko bardzo jakby enigmatyczne wzmianki o tym, co się będzie działo w Piśmie Świętym. Na przykład pierwszy Jan, czyli pierwszy list świętego Jana Apostoła, mówi tyle. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy tylko tyle, że jak On się objawi, czyli Bóg, będziemy do Niego podobni, bo będziemy Go widzieli takim, jaki jest. Co to mówi? Nic. Że będzie inaczej. I tylko tyle wiemy. Dalej, to samo mamy w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 13. To wszyscy znają pewnie hymn o miłości, więc ulubiony fragment Pisma Świętego. Co jest na końcu? Teraz widzimy w zwierciadle niejasno, wtedy zobaczymy twarzą w twarz. Co to mówi? Też niewiele. Początek pierwszego listu do Koryntian, prawda? Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. Jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Koniec świata w wersji teologicznej, czyli przejście do świata zbawionego, znowu pozostaje jakby poza naszym uchwyceniem tego. Dalej, nawet apostołowie mieli z tym potworne problemy, jak Pan Jezus się zjawił osobiście po zmartwychwstaniu. Były problemy z rozpoznaniem. Gdyby nie powiedział, to ja jestem i pokazał im ręce i bok, nadal by nie wiedzieli. Nawet Maria Magdalena miała straszne problemy. Czyli jakby wiemy, że będzie inaczej. Ale jak? Niestety nie wiemy. I co gorsza, nawet potężne wiadomości z zakresu kosmologii, chemii, genetyki i tak dalej, niewiele nam to pomagają. Jakby wchodzimy w obręb tajemnicy. Natomiast co nam może pomóc od strony, w jaki sposób nam mogą pomóc nauki szczegółowe, na przykład fizyka. Kiedy zaczynamy się zastanawiać nad tym fizycznym światem, bardzo szybko dowiadujemy się, na przykład na podstawie mechaniki kwantowej i innych teorii fizycznych, że on funkcjonuje zupełnie inaczej, niż myśmy to sobie wyobrażali. Dla nas pewne rzeczy są oczywiste na poziomie takiego doświadczenia właśnie typowego. Kiedy mamy do czynienia z odległością 1 metra, waga jest 1 kilogram, czas jest 1 sekunda, Tu się dobrze poruszamy. Wszystko działa. Zasada przyczynowości, zasada wyłączonego środka, czyli że każdy skutek ma swoją przyczynę, że jedna przyczyna generuje jeden skutek. Dalej zasada wyłączonego środka mówi, że nie może jednocześnie być prawdziwe zdanie i jego zaprzeczenie i tak dalej. To wszystko gra. Ale kiedy schodzimy na poziom na przykład opisywany przez mechanikę kwantową albo jeszcze jakieś bardziej zaawansowane teorie, nagle się okazuje, że wszystko takie oczywiste nie jest. Zaczynamy mieć problem z opisem tamtej rzeczywistości, bo ona bardzo odbiega od tego, do czego mamy dostęp na zewnątrz. W pewnym sensie musimy ją sobie jakoś tłumaczyć na to, na czym umiemy operować. I teraz w czym nam może takie coś pomóc, jeżeli mówimy o Panu Bogu? Jeżeli zwykły świat jest tak odmienny od tego, co zazwyczaj myślimy, a jest bardzo odmienny, to ile bardziej odmienny jest Pan Bóg, który jest jeszcze bardziej odmienny niż od tego całego wszechświata. Kiedy zaczyna człowiek jakby zagłębiać się w tego rodzaju rzeczy, namacalnie widzi, jak ta rzeczywistość materialna jest odmienna, że czasami się ludzie zastanawiają, dlaczego w zasadzie istnieje tak zwany świat makroskopowy, czyli to, co dobrze znamy, prawda, stoły, krzesła i tak dalej, a nie świat kwantowy, czyli jedna wielka magma poplątanych różnych rzeczy. Jeżeli to jest tak drastycznie odmienne, to jak wielkie zdziwienie musi być na temat tego, jaki jest Pan Bóg. I to uczy pewnej ostrożności. Druga rzecz. Eschatologia, kosmologia, to już było. O, proszę. Jeżeli będzie problem, to już tłumaczę, o co chodzi. I to jest jednostka urojona w liczbach zespolonych. Jak się podniesie i do kwadratu, to się dostaje minus 1. W szkole uczyli, że nie ma ujemnych, że nie można pierwiastkować liczb ujemnych. Tutaj się daje. Prawda? Jest urojona. A pi, jak wszyscy wiedzą, 3,14, 15, 92 i tak dalej, jest liczbą niewymierną. Rational może po angielsku oznaczać racjonalny albo wymierny. No i ta urojona liczba mówi do niewymiernej. Bądź wymierna. Natomiast ta niewymierna mówi do urojonej. Stań się rzeczywistą. To troszeczkę przypomina dialog między nauką a teologią. Może wreszcie zajęlibyście się realnymi rzeczami, prawda? No bądźcie racjonalni, czasem mówią jedni do drugich. To jest bardzo rzadko publikowane zdjęcie. Mamy tu trzy bardzo wielkie osobistości. Tego pana po prawej, państwa lewej stronie nie trzeba przez... Nie, prawej. Nie trzeba, tak, po państwa prawej stronie nie trzeba przedstawiać. Tak. Ten tutaj, o, to jest Robert Millikan. Bardzo znany naukowiec, rektor któregoś z amerykańskich uniwersytetów wtedy, kiedy Einstein przebywał w Stanach. Natomiast to jest zagadkowa postać. Ta pośrodku. Nie. Nie, księdza Hellera chyba wtedy jeszcze w planach nie było. To jest Georges Lemaître. Belgijski jezuita, ksiądz katolicki. Można powiedzieć, że jeden z prekursorów współczesnej kosmologii, czyli tej gałęzi fizyki, która zajmuje się ewolucją wszechświata, to od niego wzięła się hipoteza pierwotnego atomu, która potem została przekuta w teorię Wielkiego Wybuchu. Mianowicie ksiądz Lemaître, biorąc ogólną teorię względności, biorąc mechanikę kwantową, chociaż akurat tą drugą nie za bardzo, ale ogólną teorię względności, zakładając ściśle naukowe warunki, pokazał, że skoro tak, to mogło tak być, że wszechświat w pewnym momencie stanowił jeden punkt. Bardzo mały obiekt i że z tego się wzięło wszystko. On w to też włączył drugą zasadę termodynamiki i nie tylko. W każdym razie, co się stało? Zamiast się zająć badaniem tego wszystkiego, naukowcy co stwierdzili? Ty jesteś ksiądz, więc ty usiłujesz nam tu Pana Boga przemycić. Usiłujesz nas skłonić do tego, żebyśmy uwierzyli w Pana Boga, bo jak to może być? Jeżeli wszechświat kiedyś był czymś takim małym, to od razu wszyscy pomyślą, że ktoś go stworzył. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na bardzo irracjonalny strach. Przecież Lemaître nie wprowadzał żadnej tezy teologicznej. Ścisłe myślenie według zasad naukowych. Nie, bo to będzie za bardzo przypominać wiarę. A teraz już jakby nikt nie czuje tego rodzaju presji, kiedy mówimy o wielkim wybuchu. Zastanawiające. Innymi słowy, naukę na pewno mogą uprawiać niewierzący, ale jak się bierze za to ksiądz, to nie może, bo będzie nakłaniał do wiary. Mimo że dobrze robi i wykonuje swoją pracę. To jest kolejna para bardzo ciekawa. Ten na wózku to wiadomo, Stephen Hawking, znany ze swojego stwierdzenia, że Bóg jest niepotrzebny do stworzenia świata. Już wiemy po dzisiejszym zajęciu, tak, że teza nie do końca uzasadniona, bo gdyby wszechświat miał się sam stworzyć, to musiałby to zrobić według jakichś prawideł. Jeżeli one nie są zaszyte w materii, to skąd te prawidła by się wzięły, skoro to jest stworzenie z niczego? Druga rzecz, że nie do końca wiadomo, jak to naprawdę z tą książką Hawkinga pod tym Krótka historia czasu jest. Trzecia sprawa, że gdyby potraktować Hawkinga bardzo łagodnie, to wówczas należałoby powiedzieć tak, że znowu, to co było przy teorii, przy spojrzeniu na stworzenie od strony teologii. Nie należy Pana Boga za bardzo na siłę upychać tam, gdzie pewne rzeczy dają się wyjaśnić w sposób przystępny dla nas. Nie należy tam czynić zbyt wielkiej tajemnicy. To, że Pan Bóg chciał, żeby się pojawiły teorie naukowe, nawet tak zwariowane jak mechanika kwantowa i że ten mikroświat się rządzi różnymi zwariowanymi prawami, to jest inna sprawa. To jest zupełnie inna sprawa. Natomiast bardzo ciekawą osobą jest ten brodaty jegomość. To jest profesor Chris Isham. Chris Isham bardzo długo pracował, a w tym momencie jest profesorem emerytowanym w Imperial College w Londynie. Bardzo nieznana osobistość, a bardzo popularna w niektórych kręgach. Chris Isham brał udział w serii spotkań, które odbywały się co jakiś czas w Castel Gandolfo pod patronatem Jana Pawła II i dotyczyły wspólnego poszukiwania prawdy na terenie teologii, na terenie nauki. Chris Isham jest, nawet jak go źródła internetowe określają, wierzącym chrześcijaninem i praktykującym, o zgrozo, jest określany mianem jako mianem króla fizyków teoretyków. On zaproponował pewien model połączenia, może nie tyle połączenia, tylko zupełnie nowego patrzenia na teorie fizyczne. Ten model jest jednak bardzo egzotyczny i o nim będzie za chwilę. W każdym razie, jak widać, kwestia wiary, zarówno w tym przypadku, jak i w tym, nie przeszkadza, żeby w sposób rzetelny, bardzo rzetelny, uprawiać naukę. Zachodzi więc podejrzenie, że kwestia konfliktów, kwestia niemożności pogodzenia jednego z drugim, to nie tyle kwestia materii teologicznej i materii, na której operuje nauka. To jest kwestia osobowości. Czy ktoś chce, czy nie. Trzeba się liczyć z tym, że pewne trudności w pogodzeniu tego, jak patrzy nauka na pewne rzeczy, z tym, co nam się wydaje, jak wynika z Pisma Świętego albo z nauczania Kościoła, mogą być. To trochę tak, jak nam się łamie po okresie nastoletnim, nam pękają wszystkie iluzje, które dotychczas żeśmy mieli na temat siebie samych. Trochę może być coś podobnego tutaj. Trudny dialog. Czy istnieje potrzeba lub możliwość dialogu między wiarą a nauką? Po pierwsze, należy zauważyć, że z jednej strony metoda naukowa jest bardzo agresywna, to znaczy to oparcie na eksperymencie i opis przy pomocy narzędzi matematycznych albo przy pomocy jakichś teorii, niekoniecznie akurat matematycznych, generalnie dąży to wszystko do opisania całości rzeczywistości. I należy się spodziewać, że metoda naukowa będzie sobie rościła pretensje do opisu wszystkiego. Czy to jest możliwe? To jest inna sprawa. To jest zagadnienie tak zwanych teorii wszystkiego, niekoniecznie tylko w fizyce. Ale ta sama metoda ma bardzo istotne samoograniczenie. Interesuje, na przykład na poziomie fizyki, nas tylko i wyłącznie to, co podpada pod najogólniej rzecz biorąc rozumiane doświadczenie i możliwość opisu przy pomocy narzędzi matematycznych. Jeżeli coś się temu wymyka, na przykład próba analizy ontologicznej, czyli jaka jest ogólna struktura świata, wówczas mamy problemy. Dalej, należy się liczyć z tym i to mamy, w zasadzie to już z tym nie mamy do czynienia, niestety. Mianowicie, że próbujemy metody stosowane wewnątrz tych dyscyplin, które określamy mianem science, na przykład fizyki, narzucić innym dyscyplinom intelektualnego działania człowieka. Był taki program, bardzo silnie forsowany przez myślicieli związanych z kołem wiedeńskim, a więc Rudolf Carnap, Otto Neurath, Moritz Schlick i tak dalej. To są okolice drugiej ćwierci XX wieku, żeby wszystkie nauki przetłumaczyć na taki język fizykalny, związany z doświadczeniem zmysłowym, żeby dało się je uprawiać tak, jak się uprawia fizykę. Jest próba narzucenia metody postępowania wszystkim dyscyplinom takich, które są dla nich zupełnie obce. Niech ktoś spróbuje przy pomocy równań różniczkowych nauczyć się języka angielskiego. No właśnie. Brzmi dziwnie, prawda? Ale to mniej więcej to jest troszeczkę przerysowane, ale chodzi o tego rodzaju absurdy. Nie wszystko da się zrobić przy pomocy tych samych narzędzi. Kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o następną sprawę, przyjrzyjmy się od strony teologii. Mamy problem z myśleniem o Bogu jako tym, który udziela istnienia, ale jesteśmy w stanie to zaakceptować. Następny krok polega na tym, że to nie wszystko. Pan Bóg narobił teologom dużo zamieszania, mianowicie jest coś takiego jak wcielenie. Normalnie myślimy o Panu Bogu w sposób zupełnie czasowy. Bóg to jest ktoś, kto nie jest związany z pojęciem czasu. Nie chodzi o to, że tam on ma taki zegarek, który cały czas chodzi i po prostu to wszystko sobie płynie od minus nieskończoności do nieskończoności. Kategoria czasu nie jest przypisywana, nie pasuje do Pana Boga. Natomiast stało się coś takiego, jak wydarzenie wcielenia. Innymi słowy, jak to mamy w modlitwach w mszale, ten, który istniał poza czasem, zaczął istnieć w czasie. I znowu mamy pewien problem. W jaki sposób my mamy o tym czasie myśleć i w jaki sposób myśleć o połączeniu między jednym a drugim. O czymś, co nie jest czasowe, nie podpada pod kategorie czasowe, z tym, co jak najbardziej podpada. Pierwszy list świętego Jana Apostoła. Jeżeli ktoś nie wierzy, że Chrystus przyszedł w ciele, tak? Wszyscy znamy, co jest dalej. Nie będę kończył. Nie uznaje Syna Bożego, który przyszedł w ciele. To warto na to zwrócić uwagę. Innymi słowy, Pan Bóg zrobił nam niezłą trudność intelektualną, jeżeli próbujemy to jakoś ogarnąć. I w tym momencie bardzo musimy uważać o sposobie, w jakim myślimy o czasie. Można próbować odwołać się do Arystotelesa na przykład, który na podstawie swojego potocznego doświadczenia stwierdził, że czas jest miarą zmian, a dokładniej, jeżeli nie ma zmian, to nie ma czasu, a jeszcze dokładniej, albowiem czas jest ilością ruchu przed i po. I Arystoteles w swojej księdze dzieła pod tytułem Fizyka mówi w ten sposób, więc przede wszystkim to przed i po należy rozumieć w porządku przestrzennym, następnie w każdym innym. Ale kiedy jest przed, a kiedy jest po, to już nie rozróżnia za bardzo. Musielibyśmy wiedzieć, kiedy jest przed, a kiedy jest po, żeby wiedzieć, w jaki sposób to się zmieniło. I zaczynamy w pewnym sensie krążyć. Ze zdefiniowaniem czasu mamy problemy, więc z ugryzieniem tego zagadnienia też należy się spodziewać, że tak jest. Więc jeżeli ktoś Państwa zapyta, ktoś, kto chce się zapoznać z wiarą chrześcijańską, jak to jest możliwe, że czasowy Bóg nagle zaczął istnieć w czasie jako słowo wcielone, to odpowiedź jest: niestety, ja tego nie rozumiem. Mogę się nad tym zastanawiać, ale nie rozumiem. I kolejna rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że w pewnym sensie nasze myślenie o czasie jest nam nadane przez to, co znamy z doktryny o stworzeniu z niczego. Mianowicie, czas ma dla nas strukturę liniową. To jest niesamowicie istotne. My w inny sposób troszeczkę nie potrafimy myśleć nawet pod wpływem tej doktryny. I to jest coś, co ciągnie się przez też całą naukę. Druga rzecz, jeżeli mamy problemy z ugryzieniem tego, czym jest czas, to pierwszą rzeczą, którą będziemy robić, to będziemy patrzyli na to, co nauka ma na ten temat do powiedzenia. Czasami to będzie odbiegać od tego, do czego żeśmy się przyzwyczaili. To samo zresztą dotyczy przestrzeni i innych rzeczy. Co to oznacza? To jest coś, do czego dialog między nauką a teologią jest bardzo potrzebny. Za chwilę bliżej się temu przyjrzymy. Zagadnienie zła. Jeżeli wszystko jest takie doskonałe, to skąd zło, skąd cierpienie, skąd różne defekty? Kolejna sprawa, jeżeli rościmy sobie pretensje do opisu wszystkiego przy pomocy na przykład narzędzi matematycznych, to jak temu uwzględnić taki coś? Taki defekt. Problem spójności wizji. Ten brak spójności wizji objawia się na dwóch poziomach, można by powiedzieć. Pierwsza sprawa, o tym mówi Benedykt XVI bardzo mocno, że w pewnym momencie pojawiła się taka wypowiedź Galileusza. Mianowicie, że Pismo Święte uczy nas, jak do nieba dojść, a Księga Przyrody jest o niebie tym, które widzimy. I ta Księga Przyrody jest napisana w języku matematyki. Wydaje się, że odpowiedź jest bardzo ciekawa. Mianowicie, że Pismo Święte nie uczy nas o tej przyrodzie normalnej. I druga rzecz, że od tego jest księga, która jest zapisana przy pomocy matematyki. Tylko papież zwraca uwagę na jedną rzecz, że wprowadzamy pewną dychotomię tutaj. To znaczy, jakby myślimy już o świecie, o całości rzeczywistości, nie jako o czymś jednym, tylko o czymś, co jest złożone z dwóch warstw. To bardzo ważna rzecz. Proszę sobie jako ćwiczenie ewentualnie zastosować coś takiego. W jaki sposób ja myślę o sobie jako o człowieku, który jest duszą i ciałem? Większość z nas zazwyczaj myśli dusza i ciało. Dwie części tego samego. A to nie tak. Człowiek jest duszą i ciałem. I to jest nierozerwalna jedność. Jeżeli dochodzi do jej rozerwania, jest katastrofa. Nie jest tak, że to są dwa klocki złożone razem. I jakby w tym myśleniu o rzeczywistości w pewnym momencie nastąpiło dokładnie to samo, właśnie przy pomocy czego wyrazem było to zdanie Galileusza. Tak zauważa papież. Bardzo ciekawe, więc tutaj ta wizja nam się jakby rozpada. Ona przestaje być jednocześnie opisem i przyrodniczym, i teologicznym i się rozpada na dwie części, teologiczną i przyrodniczą. Drugi poziom tej trudności w spójności wizji jest taki, że nikt obecnie nie jest w stanie sobie pozwolić na ogarnięcie całości dorobku wiedzy, zarówno w zakresie teologii, jak i w zakresie nauk. Nawet można wziąć jedną dyscyplinę, fizykę, cokolwiek. Zwykle obszar wiedzy jest tak olbrzymi, to, co trzeba by przyswoić, jest tak wielkie, że przekracza to już dawno przekroczyło możliwości jednego człowieka. I w tym momencie mamy problemy z dokonaniem jakby syntezy i wypracowania sobie spójnego poglądu na świat. Co nie oznacza z drugiej strony, że nie mamy czynić absolutnie żadnych wysiłków w tym kierunku. Ostatecznie od tego mamy też rozum, żeby nad pewnymi rzeczami się zastanawiać. I teraz tak. Jeżeli jest tak źle, to czy w ogóle są jakieś punkty styku? I się okazuje, że są. I na tych, w tych punktach dochodzi do nieprawdopodobnie dużych napięć. Po pierwsze, sam fakt istnienia Wszechświata, na który patrzymy z perspektywy teologicznej, jako na coś stworzonego przez Boga i z perspektywy nauk, które niejako badają go od wewnątrz. Kolejna rzecz, człowiek, który jednocześnie, można powiedzieć, porusza się w płaszczyźnie materialnej opisywanej przez naukę i jednocześnie porusza się w płaszczyźnie duchowej. To jest bardzo kulawy obraz. Inaczej, uczestniczy w tej rzeczywistości, która jest duchowa i materialna. By żyje w obu światach naraz. I może spokojnie, jak było widać, nawet być księdzem i zajmować się fizyką. Więc jedno drugiego nie wyklucza. I trzecia rzecz, zjawisko racjonalności. Einstein zwykł umawiać, że najbardziej niezrozumiałą cechą świata, który nas otacza, jest to, że on jest zrozumiały. Tak wcale nie musi być. Nawet jeżeli założymy, że poza światem materialnym nic nie istnieje, nie ma Pana Boga, to jest założenie. To i tak dojdziemy do wniosku, że jesteśmy w stanie na temat tego świata w jakiś sposób myśleć. W jakiś sposób zdyscyplinowany. I tłumaczyć pewne zjawiska w sposób taki, który odnoszą się do tego świata, a nie wykraczają zupełnie poza niego. I to zjawisko racjonalności domaga się uzasadnienia. Skąd to się bierze? W pewnym sensie, ale nie do końca, jest prościej człowiekowi, który tkwi w spojrzeniu takim materialno-duchowym, który wie, że świat jest stworzony i że stworzenie nosi rysy tego, kto je stworzył. Jeżeli Bóg jest racjonalny, a jest, należy się spodziewać, że stworzenie też zostało stworzone w sposób racjonalny. Ale od razu zastrzeżenie. Racjonalność Boga to jest zupełnie co innego niż to, z czym my mamy do czynienia. Dla Pana Boga nie ma problemu z ujęciem wszystkiego przy pomocy rachunku prawdopodobieństwa. Dla nas to już jest wielki problem, bo nie wynika nam coś ściśle. A dlaczego my nasze kategorie myślenia mamy przykładać do tego, w jaki sposób w cudzysłowie myśli Pan Bóg? To jest zastanawiające. Proszę sobie przypomnieć, co mówiłem o naukach. Jeżeli świat jest tak dziwny, że czasami go nie rozumiemy, umiemy go tylko w pewnym sensie opisać, to dlaczego uważamy, że jesteśmy w stanie zrozumieć Pana Boga? Coś nam się odsłania z tego wszystkiego, ale niekoniecznie tak, jak myślimy, że będzie. Stąd jedna z ciekawszych metod myślenia w ogóle o Panu Bogu, to jest tak, że myślimy o tym, co jest w świecie, następnie podnosimy to o dobrych rzeczach, które są w świecie, o jakiejś cesze, na przykład o myśleniu, o miłości, sprawiedliwości itd. Podnosimy to do maksymalnego ekstremum, potem mówimy, że trzeba to zanegować i że jest zupełnie inaczej. Że nie jest to to, o czym my myślimy, a czego przebłyskiem tylko jest to, z czym mamy do czynienia. Metoda wypracowana przez scholastyków. Złożone trudności. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno jeżeli chcemy zacząć tłumaczyć wszystko w perspektywie teologicznej, jak i naukowej, to momentalnie wpadamy w następującą łamigłówkę. Pierwsza rzecz to jest, załóżmy, że znajdujemy się na poziomie społecznym w tym momencie. Więc musimy opisać mechanizmy społeczne, które załóżmy zachodzą pomiędzy nami w tym momencie. Jeden gada, reszta śpi. Prawda? Następny poziom to będzie opis biologiczny, co się dzieje z poszczególnymi organizmami. To trzeba umieć jakoś połączyć z tym poziomem poprzednim, społecznym. Jeszcze niżej, poziom biologiczny trzeba umieć połączyć z poziomem chemicznym, który gdzieś tam się dzieje. Na przykład na poziomie komórki, albo jeszcze prościej. To z kolei dobrze by było połączyć z poziomem fizycznym. Proszę zwrócić uwagę, jak strasznie skomplikowany opis się z tego robi. Od strony teologicznej jest to samo. Wielość aspektów. Być może fakt, że operujemy bardzo ogólnymi pojęciami, staramy się opisać w pewnym sensie stworzenie w odniesieniu do Pana Boga i tylko to nas na dobrą sprawę interesuje, pewne rzeczy nam upraszcza, ale gdybyśmy chcieli rzetelnie to wszystko dokonać w konfrontacji z obrazem, jaki nam dostarczają nauki, momentalnie pojawiają się problemy. No i wszyscy znają trzy kropki. Tego człowieka, który jest wyraźnie, przedstawiać nie trzeba. Może trochę o tym człowieku, który jest w tle. To jest profesor Roger Penrose. Jeden z bardziej cenionych fizyków teoretycznych. O bardzo ciekawym też zapleczu filozoficznym. Natomiast ta wyrazista postać to jest ksiądz profesor Michał Heller. Także bardzo wiele rzeczy, które Państwo usłyszeli, to jest od niego. Nie tylko, ale też. I w zasadzie należałoby poniekąd prawie że zakończyć nasz wykład cytatem ze świętego Augustyna. Ilekroć zaistnieje konflikt między dosłowną interpretacją jakiegoś tekstu biblijnego, czyli podstawy wiary, a prawdą dotyczącą przyrody, udowodnioną za pomocą wiarygodnych argumentów, chrześcijanin powinien poddać tekst biblijny reinterpretacji metaforycznej. Bardzo ciekawe podejście. Należy szukać innego sensu tego fragmentu. Jeżeli na przykład, to jest najprostszy przykład, jeżeli mamy poemat o stworzeniu świata w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju i tam stworzenie trwa 6 dni, a wiemy na przykład z wykopalisk geologicznych, że sama Ziemia ma trochę dłużej, trochę więcej czasu można spędzić na Ziemi, no to należy poddać w wątpliwość bezpośrednie znaczenie tekstu. Innymi słowy, autor najprawdopodobniej miał na myśli coś zupełnie innego niż rachowanie poszczególnych dni. Prawda? To Augustyn. I teraz, proszę Państwa, jest jeszcze jedna rzecz. Jak ktoś ma słabe nerwy, to proszę uważać. Miejmy nadzieję, że się uda. Państwa, jeśli człowiek zastanawia nad relacjami między nauką a teologią, próbując to jakoś ugryźć trochę przy pomocy narzędzi filozoficznych, to trochę wygląda tak jak powiększanie tego obiektu, którym jest fraktal. Taki obiekt matematyczny. Proszę zwrócić uwagę, co się będzie działo. Pamiętają Państwo obraz wyjściowy? Wydaje się, że wszystko się zmienia, nam to już nic nie wiadomo. A tymczasem co za niespodzianka. Fraktale to są fascynujące obiekty. Są nieskończenie głębokie i możemy to w nieskończoność ciągnąć. I zawsze na każdym poziomie znajdują się elementy podobne do obiektu wyjściowego. No, tutaj to jest dosyć mocne już powiększenie. I to wygląda bardzo podobnie, że jakby wydaje nam się, że pewne rzeczy już były, że pewne rzeczy usiłujemy albo wyważać otwarte drzwi, albo coś takiego. Pewne elementy dyskusji są podobne. No właśnie, podobne. Tylko tak naprawdę, podobnie jak w tym fraktalu, znajdujemy się w zupełnie innym miejscu. Cały czas. I jakby możemy cały czas wchodzić w głąb i w głąb. To wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, wszechświat jest bardzo interesujący jako obiekt do badania, a po drugie, Pan Bóg jest nieskończony. Więc mamy inspirację do tego, żeby spokojnie zająć się tego typu rzeczami. To jest to. Natomiast wracając do modlitwy świętego Augustyna. Dlaczego Augustyn tak bardzo zwraca uwagę na rozsądne argumenty filozofów i tak dalej i każe chrześcijanom zmieniać sposób rozumienia danego fragmentu Pisma Świętego? Uzasadnienie Augustyna jest bardzo ciekawe, żeby nie narazić na śmieszność naszego nauczania wobec pogan. Dziękuję.